rozeznania wczorajszego dnia. Ja pamiętam brata Mariusza, kiedy na konferencji w Polanicy w Polsce,
zaczynając swój wykład, powiedział takie zdanie. Nigdy nie myślałem, że w Polsce na konwencji polskiej przyjdzie mi służyć po francusku. Bracie Mariuszu, dzisiaj możesz po polsku, bardzo proszę.
Będzie po polsku. Witam wszystkich braterstwa. Mimo, że jest to trzeci dzień konwencji, ale jestem pewien, że nie z wszystkimi mogłem się przywitać, uścisnąć dłoń, wymienić braterski uśmiech. Dlatego, mając ten przywilej z tego miejsca, jeszcze raz witam Was słowami naszego Pana, pokój braterstwu. Z drżącym głosem i z drżącym sercem staję przed Wami. I cieszę się, że Pan pozwolił, że jesteśmy na drugiej konwencji w tym roku w Polsce. Czasami zdarzało nam się, że potrafiliśmy być na więcej. Byliśmy, Pan pobłogosławił, byliśmy na konwencji generalnej. I teraz możemy być tutaj wśród braterstwa. Dla mnie jest to też szczególna konwencja, bo chyba pierwszy raz jesteśmy, że tak powiem, całą rodzinką, że są obydwaj moi synowie, nasze wnuki. I dziękuję Ojcu Niebieskiemu za tyle radości, które nam daje, że dla braci jest to szczególna jubileuszowa konwencja, 30. konwencja. Dla nas jest to któraś, może z kolei, ale myślę, że odjedziemy stąd, mając właśnie tą radość i zbudowanie w naszych sercach, słuchając wczoraj zeznania świadectw, słuchając, patrząc chwilami tutaj na pokaz, który bracia z historii zboru tutaj pokazali. Możemy sobie często zadawać pytania i braterstwo, chciałbym Was zachęcić do tego, abyście naprawdę docenili polskie konwencje takie jak tutaj, bo nie wiadomo, jak Pan Bóg pokieruje, jakie będą dalsze koleje losów, czy naszych zgromadzeń, naszych konwencji, ale chciałbym Wam powiedzieć, że to są naprawdę piękne konwencje i gdybyście sobie postawili pytanie, że weźmiemy tych samych braci, tak jak jesteście tutaj, weźmiemy tych samych braci mówców i zorganizujemy konwencję, nie wiem, w jakimś Domu Kultury w Białogardzie, czy będzie to taka sama konwencja? Na pewno nie. Dlatego docencie braterstwo urok i ciepło tych konwencji, bo one pozwalają odnieść na pewno większe zbudowanie, odczuć większą więź braterską, docenić pracę braci, sióstr, którzy w tej chwili znajdują się gdzieś w kuchni, czy może gdzieś muszą jeszcze jechać, robić jakieś zakupy, aby ta konwencja była udana. Tego wszystkiego, co nie widzimy, tego wszystkiego, co nie doceniamy, abyśmy pamiętali, na pewno byłoby łatwiej, aby dla braci organizatorów, aby wynająć jakiś lokal, wynająć dużą salę, może byłyby wygodniejsze krzesła, może wygodniej by nam się drzemało na nich. A tutaj zdaje się, że nie narzekajmy na te twarde ławki i może mało miejsca czasami, bo to pozwala bardziej zbliżyć się sami do siebie i pozwala bardziej zbliżyć się do naszego Ojca Niebieskiego. Jestem o tym głęboko przekonany i porównując, chociaż nie narzekam na francuską społeczność, ale kiedy patrzymy na organizowanie francuskich konwencji, a organizowanie tutaj polskiej konwencji tego typu, jak tutaj, jak Budziarze, czy inne jeszcze klasyczne takie konwencje, jakie pamiętam z mojej młodości. Niedawno zmarł brat Schwer, a stamtąd, z tamtego miejsca bracia, którzy uczestniczyli w konwencjach koło Żywca, w sensie w Moszczanicy, na pewno macie wiele, wiele wspomnień właśnie z takich konwencji regionalnych. Jak chyba wspomniał, jest to troszeczkę konwencja międzynarodowa i nie jest moim ani zawodem zajmowanie się statystyką, ani podawaniem cyfr, ale gdybym powiedział braterstwu, że 10% francuskich braci przyjechało tutaj na konwencję, to pewnie byście się zdziwili. Ale kiedy policzymy, tutaj jest nas 12-13 poświęconych osób z Francji. Więc to jest dokładnie, biorąc pod uwagę, że jest nas we Francji około 120 członków, no to jest 10%. W sensie, gdyby 10% braci polskich zaszczyciło nas swoją obecnością we Francji, to mielibyśmy kłopot. Ale zapraszamy. Drodzy braterstwo, wczoraj były przekazywane pozdrowienia od mojego zboru, naszych zborów z Alzacji, Bolwiller i Staffelfelden, od siostry Marii Liberdowej, od braterstwa Grun, od tych, którzy tutaj często gościli. Dołożę jeszcze pozdrowienia od naszej rodziny, braterstwa Bywalców, Rozwarskich, którzy często tutaj gościli w Białogardzie. Ci wszyscy braterstwo mający polskie korzenie, a większość z nas ma właśnie polskie korzenie, prosili, aby gdziekolwiek będziemy, aby braterstwa pozdrowić, co pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć. Drodzy braterstwo, chciałbym nasze rozważania, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na mnie spada, im więcej braterstwo wkładacie wysiłku, im więcej wkładacie kosztów w przyjazd na taką konwencję, tym większą odpowiedzialnością jest to dla braci mówców, abyście nie odjechali stąd zawiedzeni, abyście wynieśli jak najwięcej z tego pozytywnego bagażu, tej pociechy duchowej, i zdając sobie sprawę z tej odpowiedzialności, no, czasami bratu starszemu jest trudno wybrać jakiś temat. Bracia, którzy regularnie służą na konwencjach albo będąc na konwencjach, zdają sobie sprawę, jakie wykłady już słyszeli, wyczuwają, jakie potrzeby duchowe są wśród braterstwa. My staramy się i bardzo korzystamy z wykładów, które są na stronach internetowych, wykładów w systemie MP3, które pozwalają w tani i prosty sposób słuchać i być w tej społeczności braterskiej poprzez właśnie te wykłady. Troszeczkę nam to ułatwia, ale nasza, może właśnie na zbyt mało konwencjach jesteśmy, dlatego trudno było mi wybrać jakiś temat. No i chciałbym, drodzy braterstwo, abyśmy zastanowili się nad tematem pokuty. Pokuty, przebaczenia. Nie mam sprecyzowanego tematu jeszcze dzisiaj, teraz na ławce kończyłem, dodawałem niektóre notatki. Dlatego, przepraszam, braterstwo, może temat zanotujecie sobie na końcu wykładu i zanotujecie tak, jak odczujecie te moje słowa. Chciałbym, abyśmy rozpoczęli od odczytania z proroctwa Ezechiela z 18 rozdziału, werset 20 do 23. Prorok Ezechiel, 18 rozdział, 20 werset. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył? To pytanie będzie może mottem przewodnim naszych rozważań. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego? Pan Bóg wolałby, aby grzesznik odwrócił się od grzesznej jego drogi, aby prosił Boga o przebaczenie. Wersety te potwierdzają sprawiedliwość Bożą i mówią, że Pan Bóg woli raczej odwrócenie się grzesznika, niż wolałby jego śmierci. Wolałby, aby grzesznik pokutował i żył. Jeśli po swoim nawróceniu się będzie prowadził życie poprawne i sprawiedliwe, to wszystkie poprzednie grzechy będą mu przebaczone, będzie żył. Człowiek, który grzeszy, umrze. A któż z nas jest bez grzechu? Bezbożny nie miał odwrócić się tylko częściowo od swoich grzechów, ale miał odwrócić się, jak czytamy, od wszystkich swoich grzechów. Aby żyć, miała nastąpić w jego życiu radykalna zmiana. Kiedy czytamy Pismo Święte, mamy wiele przykładów takiej zmiany. Takie zmiany są możliwe. Przykładem może być apostoł Paweł, może być celnik Zacheusz, może być ten syn marnotrawny, o którym napisane jest w tym przełomowym momencie takie piękne słowa, w zależności od tłumaczeń, wejrzał w swoje serce. Wejrzał w swoje serce i zmienił swoje postępowanie. Zdajemy sobie sprawę, braterstwo, że to prawo dotyczące jednostki stosowało się również do całego narodu. Gdy cały naród odwróci się od zła i od grzechu, to i Pan Bóg zaniecha kary, jaką planował zesłać na niego. Czy znamy przykłady biblijne całego narodu? Niniwa. Pierwszym przykładem biblijnym, który przychodzi nam zazwyczaj na umysł, jest Niniwa. Ale przeczytajmy, co nasz Ojciec Niebieski powiedział ustami Jeremiasza, 18 rozdział. Jeremiasz, 18 rozdział, 7 i 8 werset. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię. Wywrócę i zniszczę. Lecz jeśli ów naród odwróci się od swej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Pan Bóg pożałował zła Niniwy. Pan Bóg wysłał proroka, aby głosił Niniwie zniszczenie, aby głosił karę, która miała przyjść na to miasto. Pamiętamy, co uczynił król, pamiętamy, co uczynili ludzie. Czasami dziwi nas i to, że do tego upokorzenia zmuszone, czy przyczyniły się również i zwierzęta. Wszyscy upokorzyli się i Pan nie zaniechał, ale przesunął długo, długo w czasie karę dla tego miasta. Zdajemy sobie sprawę, że obaj prorocy, i Ezechiel, i Jeremiasz, pisali te słowa pod kątem narodu izraelskiego. Ale za tym figuralnym narodem kryją się wszystkie narody ziemi i cały rodzaj ludzki. Pan Bóg mocno ubolewał nad odstępstwami swego narodu, nad karaniem, jakie musiał zsyłać na swój naród, naród wybrany. Czasami Pan Bóg porównywany jest w proroctwach do zdradzonego męża, czasami do ojca bolejącego nad grzechami swoich dzieci. Ale we wszystkich przypadkach przez swoich wiernych proroków nawoływał: nawróćcie się, odwróćcie się od grzechów waszych, powróćcie do mnie, a ja wam przebaczę. To samo skierowanie, te same słowa, to samo przesłanie skierowane jest do wszystkich narodów ziemi, do wszystkich grzeszników indywidualnie. Pan Bóg cieszy się z każdego grzesznika, który zmienił swoje postępowanie i szuka w pokorze przebaczenia. Patrząc na dzisiejszy świat, w jakim żyjemy, na grzech, na samolubstwo, na chęć zysku za wszelką cenę, zastanawiam się, jakiej przemiany będzie potrzeba, aby ludzkość powróciła do społeczności i do pokoju z Bogiem. Zastanawiam się, jakiego wielkiego wysiłku będzie potrzeba, jak wielkiego karania i ucisku będzie potrzeba, aby wszyscy ludzie powrócili do harmonii ze swoim Stwórcą. A jak wiele miłości i cierpliwości albo i tego, co Pismo Święte nazywa laską żelazną, będzie potrzeba, aby na końcu tysiąclecia mogła ludzkość z sukcesem przejść przez tą ostateczną próbę. Próbę życia i śmierci. I patrząc na otaczające nas zło, na narastające problemy, coraz to nowe, na kryzys gospodarczy, który dotyka również i Polskę, patrząc na kryzysy finansowe, na terroryzm, na problemy z naturalnym środowiskiem człowieka, nad zanieczyszczeniem tego środowiska, kiedy patrzymy na zmiany klimatu, na brak dostępu do wody pitnej, możecie sobie, braterstwo, uzmysłowić, że mamy wielkie błogosławieństwo, mając tutaj wodę pitną. Braterstwo tutaj mają posiadłość tą w pobliżu rzeczki. Pozwala nam to, jest błogosławieństwem, że pozwala skorzystać z tego naturalnego miejsca i uczynić taką chrzest, tak jak wczoraj był zrobiony. Ale woda pitna, drodzy braterstwo, jest czymś bardzo, porównują niektórzy uczeni, że ceny wody mogą wzrosnąć do ceny ropy naftowej dzisiejszej. Kiedy słuchaliście przekaz brata Adama Kopczyka z Manili, kiedy brat tam wymieniał może sumy niewielkie w przeliczeniu na nasze tutaj grosze czy złotówki za wiadro wody, ale drodzy braterstwo, naprawdę brak wody w wielu krajach, nie tylko w Afryce, powoduje, albo wody pitnej, bo ludzie zmuszeni są pić wodę zanieczyszczoną, powoduje wiele chorób, śmierci, brak wody. Wystarczy tylko posłuchać wiadomości z ostatniego tygodnia, gdzie susza w południowej części Afryki doprowadziła do tego, że umiera pierwsze, które są najsłabsze, umierają dzieci. Jak przykro jest na to patrzeć. A więc, kiedy patrzymy na te wszystkie problemy z rosnącym głodem, z rosnącym bezrobociem, kiedy patrzymy na bezradność najmądrzejszych tego świata, kiedy widzimy, i to jest najbardziej bolesne, olbrzymi kryzys wiary, patrząc na to wszystko, możemy być wdzięczni naszemu Ojcu Niebieskiemu, że On potrafi, że On zapowiedział, mamy głęboką wiarę, że On i tylko On może uleczyć te wszystkie problemy. Mamy właśnie takie zapewnienie w Jego Słowie, więc nam pozostaje tylko wierzyć i żyć naszym chrześcijańskim życiem, żyć tą nadzieją oczekiwania tej przyszłości nie tylko dla nas, ale tej lepszej przyszłości dla całego rodzaju ludzkiego. Ale pomyślmy, jak Panu Bogu jest smutno, kiedy patrzy na szerzący się grzech, na coraz większy upadek człowieka, jak chciałby, aby człowiek opamiętał się, odwrócił od grzechu i pokutował. Prorok Jeremiasz w 13 rozdziale, a 17 wersecie pisze, że Pan Bóg w ukryciu płakał nad grzechami swego narodu. Płakał, że musiał karać ich wygnaniem, że musiał smagać ich wieloma plagami. Myślę, że i we współczesnych czasach Pan Bóg również często płacze. Jeden tylko przykład. Po II wojnie światowej, po strasznym ludobójstwie Holokaustu, wielu ludzi, nie tylko Żydów, utraciło wiarę w Boga. Często powtarzającym się pytaniem na stronach wielu książek, wielu pamiętników było, a gdzie był Pan Bóg, kiedy dymiły kominy Auschwitz czy Treblinki? Gdzie był Pan Bóg, kiedy umierały tysiące, miliony ludzi? Niedawno czytałem właśnie taką odpowiedź. W kątku nieba Pan Bóg patrzył z żałością i płakał rzewnymi łzami nad barbarzyństwem człowieka. Tak, Pan Bóg płakał. I za każdym razem, kiedy widzimy coś nowego, kiedy widzimy coraz większy grzech, kiedy widzimy nową formę grzechu, nową formę bałwochwalstwa, możemy być pewni, że Pan Bóg płacze. Pan Bóg chciałby pokory, chciałby pokuty grzesznika. Im więcej ludzi się opamięta, tym łagodniejszy będzie ucisk. A widzimy ten ucisk zmagający się wokół nas. Im więcej serc szczerze będzie prosiło Boga o przebaczenie, im szczersza będzie pokuta tych ludzi, mniejsze będzie karanie Pana Boga. Niestety wielu ludzi ma dzisiaj, niewielu ludzi ma otwarte uszy i serca na przyjęcie Ewangelii. Panuje podobny stan, jaki opisał prorok Jeremiasz w 5 rozdziale, 3-5 wersetu, prorok Jeremiasza, 5 rozdział, 3-5 wersetu. Panie, czy Twoje oczy nie są nakierowane na prawdę? Ty ich smagasz, lecz oni nie czują bólu. Ty ich wytracasz, lecz oni nie przyjmują karcenia. Uczynili swoje oblicze twardsze niż skała, nie chcą się nawrócić. Patrząc na zło dzisiejsze, na pewno znaleźlibyśmy jeszcze wiele innych wersetów, które pokazują stan serc, stan zatwardziałości ludzkości, ale myślę, że ten werset również podkreśla, że karanie Boże nie przynosi skutku. Kiedy czytamy następne wersety, 4 i 5, pomyślałem więc, to przecież prostacy, dlatego głupio postępują, gdyż nie znają drogi Pana, prawa swojego Boga. Pójdę do możnych i pomówię z nimi. Wszak oni znają drogę Pana, prawo swego Boga, lecz także ci połamali jarzmo, zerwali więzy. Wydawałoby się, że słowa Pana nie mają posłuchu wśród ludności, prostego człowieka. Prorok mówi, pójdę do możnych tego ludu. Możni to przywódcy polityczni, przywódcy religijni, przywódcy państwowi, przywódcy rządów. Ale czy u nich znalazł posłuch? Z naszej historii ruchu badackiego staje się, że możemy przytoczyć również kilka przykładów. Byli bracia w Stanach Zjednoczonych, którzy rozmawiali o prawdzie z Benjaminem Netanyahu, obecnym premierem Izraela. Prawdopodobnie prezentowali mu 6 tomów brata Rasla. Prawdopodobnie nawet je przeczytał. Nie wiemy, jaką odegrały one rolę na jego świadomości, czy jeszcze dzisiaj pamięta o tym w podejmowaniu swoich decyzji. Nie wiemy o tym. Byli bracia w różnych krajach i w różnych okresach czasu, którzy pisali listy ostrzegawcze i napominające do różnych prezydentów. Byli tacy, braterstwo mi opowiadali, co pisali do prezydenta Wałęsy, co pisali i za czasów jeszcze PRL-u. Zdaje się, że nie odniosły one większego skutku. Jednym z posunięć również braci w latach międzywojennych był napominający list wysłany przez kierownictwo Zrzeszenia Świadków Jehowy, wysłany do Hitlera. Nie wiem, czy braterstwo znają ten szczegół historii, ale prawdopodobnie po tym telegramie, który otrzymał Hitler w 1933 roku, podjął decyzję wyniszczenia Świadków Jehowy. Co prawda, kilka lat później pod wpływem Rutherforda był napisany list przepraszający, list bardzo pokorny, że Świadkowie Jehowy zgadzają się z główną myślą partii narodowo-socjalistycznej, ale to już nie odniosło swojego skutku. Były bracia czasami opowiadali mi o kontaktach z byłym papieżem polskim, który też gdzieś podobno w swojej historii zetknął się z, nie powiedzmy z prawdą, ale z braćmi. Możemy tylko sobie w cichości odpowiedzieć. Nie wiemy, jakie były tego efekty, ale historia nie odnotowała. Obecnie grzech posunął się tak daleko, że trudno nam jest spodziewać się jakiegoś spektakularnego posunięcia ze strony polityków albo przywódców państwowych. Czasami jeszcze, a są to wyjątki, których świadkami byliśmy wczoraj, Pan Bóg pokieruje czyimiś krokami, krokami jakiejś jednostki, brata, siostry, że spotka się z prawdą, spotka się z braćmi, że przybliży się do Boga, że poświęci się. Mamy jeszcze dzieci, rodziców poświęconych, którzy korzystają z tego dostępu do prawdy, ale z zewnątrz widzimy, że coraz trudniej, szczególnie człowiekowi, który jest ateistą, coraz trudniej jest uwierzyć w Pana Boga. Ponieważ przywódcy religijni i przywódcy państwowi nie są jeszcze gotowi do nawrócenia się do grzechu i do zbliżenia się do Boga, zastanawiam się, jakie nasze powinno być postępowanie, jaką postawę powinien przyjąć Kościół z tej strony zasłony w tych trudnych czasach. I pewną wskazówką, braterstwo, dla mnie pewnym inspiracją, zbudowaniem są słowa z proroctwa Daniela. Chciałbym, braterstwo, abyśmy odczytali przepiękną modlitwę z proroctwa Daniela, gdzie prorok Daniel po wielu latach niewoli, kiedy zrozumiał, że zbliżają się koniec tych 70 lat, napisał taką przepiękną modlitwę. Odczytajmy proroctwo Daniela, 9 rozdział, werset od 2 do 14. W pierwszym roku jego panowania, chodzi o króla Dariusza, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jerozolimy, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Ach, Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw i nie słuchaliśmy Twoich słów, sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, do naszych książąt, do naszych ojców i do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość, nam zaś, jak to jest dzisiaj, nam jest wstyd. Nam, mężom ludzkim i mieszkańcom Jerozolimy, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom, naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie usłuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, aby postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoich sług proroków. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, aby nie posłuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Przeto spełnił swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam, przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co stało się w Jeruzalemie. Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście. My jednak nie ubłagaliśmy Pana naszego Boga, odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę. Lecz Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas, bo sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, które dokonał, a my nie posłuchaliśmy Jego głosu. Z braku czasu przerwiemy czytanie tej modlitwy na wersecie 14, ale prosiłbym braterstwa, abyście jeszcze raz w spokoju przeczytali całą tą modlitwę, która jest naprawdę bardzo piękna. Sytuacja proroka Daniela podobna jest do sytuacji dzisiejszego Kościoła. Kościół zdaje sobie sprawę, że przybliżył się czas na wielkie zmiany na świecie. Widzimy początek tych zmian, że zbliża się koniec niewoli dla całej ludzkości. Dla Daniela był to koniec lat, 70 lat niewoli, niewoli babilońskiej. Ale ciekawe i może godna naśladowania jest postawa Daniela. Daniel zobaczył, że lata się wypełniły. Ciekawa jest właśnie jego postawa pełna pokory i uniżenia. Widząc wypełniający się czas, nie podchodzi do proroctw z wyższością albo wymaganiami. Czas się wypełnił, teraz Panie Boże, spójrz na kalendarz, zobacz na Twój zegar, już czas. Nie robił mu wymówek, nie przyspieszał, nie. Mimo obietnic pańskich, człowiek nie powinien nic, nie ma prawa nic wymagać od Pana Boga. Ale możemy prosić. Możemy prosić i powinniśmy prosić o przebaczenie. Daniel w modlitwie i pokorze prosi Boga o przebaczenie nie tylko swoich grzechów, ale prosi o przebaczenie grzechów książąt, królów, ojców. Zdaje sobie sprawę, że wszyscy oddalili się od Boga, że wszyscy są winni. Odczytajmy jeszcze tylko werset 19. Bardzo poruszający. O Panie usłysz, o Panie odpuść, o Panie dostrzeż i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto. Jeruszalaim. O Panie usłysz, o Panie odpuść. Oby i nasza modlitwa była tego typu. Innym podobnym przykładem jest pokutna modlitwa Ezdrasza. A myślę, że wertując Pismo Święte znajdziemy podobnych słów więcej. Ezdrasz, 9 rozdział, 5 do 9 wersetu. W czasie ofiary wieczornej, kiedy poczytamy proroctwo Daniela, zwrócicie braterstwo uwagę, kiedy przyszedł do niego anioł go pocieszyć, też jest wspomniane, że to nie było obojętne jakiej porze, że to było w czasie modlitwy, modlitwy wieczornej, modlitwy porannej. I tutaj jest również w księdze Ezdrasza, 9 rozdział, 5 werset. Lecz w czasie ofiary wieczornej otrząsnąłem się z mojego przygnębienia i w swojej rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, wzniosłszy swoje ręce do Boga, Pana mego, rzekłem, Boże mój, wstydzę się i nie ośmielam nawet podnieść swojego oblicza do Ciebie, Boże mój, gdyż nasze winy wyrosły nam ponad głowę, a nasze grzechy dosięgły aż do nieba. Od dni naszych praojców tkwimy w wielkim grzechu aż do dnia dzisiejszego. Z powodu naszych win popadliśmy my, nasi królowie, nasi kapłani, w ręce królów tych ziem, w niewolę, pod miecz i na łup i na pośmiewisko, jak to jest dzisiaj. A teraz, jakby na chwilę spotkała nas łaska od Pana Boga naszego, że ocalił nam resztkę i dał nam oparcie w swoim świętym miejscu, że Bóg nasz oświecił nasze oczy i dał nam nieco wytchnienia w naszej niewoli. Bo chociaż jesteśmy niewolnikami, lecz w naszej niewoli nie opuścił nas nasz Bóg, ale zapewnił nam przychylność królów perskich, pozwalając nam odżyć, abyśmy mogli wznieść świątynię naszego Boga i naprawić jej zniszczenia, dał nam mur ochronny w Judei i Jerozolimie. Moglibyśmy popatrzeć na tę modlitwę ze strony proroczej, ze strony szukać detali i figur, ale nie jest to moim tematem. Tematem tej modlitwy była również pokuta. Pokuta narodu, pokuta Ezdrasza, który korzystał z możliwości, aby budować świątynię. My też staramy się dzisiaj dokończyć tą świątynię pańską. Podobnie jak prorok, i tutaj jak prorok Daniel, Ezdrasz wyznaje winy królów, kapłanów, cieszy się z możliwości odbudowy świątyni pańskiej. W obu przypadkach tych modlitw uderza nas prostota, uderza nas szczerość, proste, szczere słowa płynące z serca. Panie, przebacz nam, przebacz wszystkim. U Daniela jest zarazem to modlitwa wstawiennicza. Pamiętacie modlitwę Abrahama, kiedy modlił się, kiedy prosił Pana Boga o niezniszczenie Sodomy, i tutaj również jest zanotowana tego typu modlitwa. Panie, odpuść również i tym, którzy nie zdają sobie sprawy, jaki popełniają grzech. Panie, odpuść i tym, którzy nie mają tej pokory, jeszcze nie mają. Myślę, że powinniśmy naśladować proroka Daniela i prosić Pana Boga o przebaczenie naszych grzechów, a także o przebaczenie grzechów całej ludzkości. Dzisiejszy świat potrzebuje przemiany. Potrzebuje królestwa i wyzwolenia spod władzy szatana. Całe stworzenie, czasami nieświadomie, ale wzdycha. Tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział, 18 do 23 wersetu. Nie będziemy odczytywać tych wersetów, ale pamiętamy, całe stworzenie wzdycha i boleje, oczekując objawienia się Synów Bożych. Koniec wieku Ewangelii to żniwo. To czas porównywany do końca również żniwa wieku żydowskiego. W tym szczególnym okresie czasu również Pan Bóg położył nacisk na pokorę i pokutę. W czasie wieku żydowskiego Pan Bóg również położył nacisk na pokorę i pokutę. Kiedy zobaczymy na misję Jana Chrzciciela, na misję naszego drogiego Zbawiciela, Pana Jezusa, obie były oparte na tym samym przesłaniu. Pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Znamy słowa z Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, 2 werset, dotyczące Jana, działalności Jana, a także 4 rozdział Ewangelii Mateusza i 17 werset, gdzie nasz Pan również mówił o pokucie i przybliżeniu się Królestwa Niebieskiego. W obu przypadkach jest mowa o pokucie, o pokutowaniu, o opamiętaniu, albo jak mówią niektóre tłumaczenia, moje tłumaczenie tutaj, które mam przed sobą, mówi o upamiętaniu się. Rozmawiałem dzisiaj z braterstwem, którzy goszczą w domu brata Pawła Lipianina. Czy jest różnica między opamiętaniem, upamiętaniem się? Troszeczkę dla mnie naturalnie jest mowa o opamiętaniu. Biblia używa słowa upamiętać się. Być może jest tu też kwestia gry czasu, żeby wspomnieć nie tylko teraźniejszy grzech, ale wspomnieć, upamiętać, czyli przypomnieć sobie to, co z przeszłości, grzechy z przeszłości. Zmienić nasze postępowanie, zmienić nasze serca. Bracie Waldemar, jak będzie czas, to zwrócisz mi uwagę. Pokutowanie to stan umysłu i serca. To skrucha, żałowanie za popełnione grzechy, to chęć odwrócenia się od zła i pójścia w dobrym kierunku. Pójścia i czynienia dobrych uczynków. Dosłowne znaczenie, drodzy braterstwo, słowa mataneo, to dosłowne znaczenie tego słowa to zmienić swój sposób myślenia. A co bym prosił, małą szklaneczkę też. Zmienić swój sposób myślenia. W tradycji żydowskiej ten stan serca miał być poparty również zewnętrznymi znakami, jak post, jak ubranie się we włosienicę. Nie wiem, czy braterstwo wiedzą, co to jest włosienica. Zdaje się, jest to zgrzebny, grubo tkany materiał ze lnu. Posypywanie głowy popiołem albo siadanie w popiele. Te znaki, które były wspomniane w księdze Jonasza, kiedy cała ludność nawróciła się. Post. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego post? Dlaczego siadanie w popiele? Post jako osłabienie sił fizycznych miał przyczynić się właśnie do stanu pokory i uniżenia. Zgrzebny wór, który miał być włożony bezpośrednio na ciało, drapał przy każdym ruchu, przypominał o niechlubnych uczynkach przeszłości. A popiół, symbol popiołu, resztek, które pozostają po spalonych rzeczach, ten popiół sugerował o marności życia, o niewielkich cząsteczkach, które pozostaną po ogniu sprawiedliwego sądu Bożego. I zdaje się, dzisiejszy tekst manny również do tego nawiązuje. To obywatelstwo we wszystkich tych elementach zewnętrznych, które miały potwierdzać to, co najważniejsze, ale to były tylko elementy zewnętrzne, ale to, co najważniejsze, miało być w sercu. Przemianę grzesznego serca, zmianę myślenia grzesznika. Zobaczmy na proroctwo Joela, 2 rozdział, 12-14 wersety. Tam Pan Bóg wspomina, że Jemu droższe jest, wolałby innej pokuty. Księga Joela, 2 rozdział, werset 12-14. Dziękuję bardzo. Wszakże jeszcze raz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swoim sercem, w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. Nawróćcie się do Pana swego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu, pełen litości i żal Mu karania. Rozdzierajcie serca, a nie szaty. Kiedy Jan Chrzciciel wystąpił ze swoją misją, Królestwo Niebieskie było już bardzo blisko. Kilka miesięcy potem Pan Jezus przyjmie chrzest Janowy i pokazuje w sposób praktyczny, jak można dojść do tego Królestwa, jak zasłużyć sobie na życie na poziomie duchowym. Pokuta i nawrócenie się do Boga były bardzo ważne w poszukiwaniu Królestwa Niebieskiego. Jan Chrzciciel, jak i nasz Pan, zwracali się w większości przypadków do ludzi wierzących. To oni mieli wrócić do Boga. Czyli zwracali się do narodu izraelskiego. Przyznanie się do grzechu, odwrócenie się od grzechu, pokora i żal, wstyd, jak o którym wspomina również prorok, za popełnione grzechy, były elementami bardzo ważnymi i potrzebnymi, aby przybliżyć się na nowo do Boga. Ci, którzy przychodzili do Jana, a później do Jezusa, przez ich grzeszne życie oddalili się wcześniej od Boga i teraz mogli na nowo powrócić do społeczności z Bogiem i przyjąć Jego Syna jako obiecanego Mesjasza. Chrzest pokuty był ograniczony w czasie. Wczoraj brat o tym wspominał. Był tylko dla narodu żydowskiego. Ale pokuta jako stan serca zawsze pozostanie, dokąd będzie istniał grzech, dokąd będzie możliwość i chęć grzesznika, aby odwrócić się od grzechu. Dlatego misją całego wieku Ewangelii też było ogłoszenie, że przybliżyło się Królestwo Niebios. Teraz, na końcu czasów, możemy również powiedzieć, że przybliżyło się Królestwo w mocy i chwale. Królestwo Chrystusa jest blisko. Do wszystkich wierzących stosują się słowa Jana Chrzciciela, słowa naszego Pana, pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Zobaczmy, drodzy braterstwo, na praktyczne wskazówki Jana, jakie dawał pokutującym Żydom. Nie wiem, czy czas pozwoli nam je wszystkie wymienić, ale kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, 3 rozdział, 10-14 wersety, zobaczymy, jakie praktyczne wskazówki dawał Jan tym, którzy przychodzili do niego nad Jordan. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, 10 wersety. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając, rzekł im, Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niechaj uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, aby dać się ochrzcić i mówili do niego: Nauczycielu, co mamy czynić? On rzekł do nich: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. I pytali go żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I rzekł im: Na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Tak miała wyglądać ta zewnętrzna część ich pokuty. Mieli wydawać owoce godne pokuty, o których wspomina ewangelista Łukasz w wersecie 8. Łukasz 3, rozdział 8, werset. Wspomniane są tutaj w tych wersetach trzy kategorie ludzi. Tłumy, czyli prosty lud, celnicy i żołnierze. Prosty lud to szerokie rzesze społeczeństwa. Zwykli ludzie, to im nakazał dzielić się odzieżą i żywnością. Jak zastosować, drodzy braterstwo, to do dzisiejszego świata, szczególnie teraz, kiedy tyle żywności się marnuje, kiedy z drugiej strony tysiące, z jednej strony marnująca się żywność, a z drugiej strony tysiące ludzi, dzieci umiera z głodu. Czy dzisiejsze bogate kraje świata, a Polska zalicza się właśnie do bogatych krajów świata, gotowe są podzielić się żywnością z biednym, dotkniętym suszą albo powodziami krajem? Są kraje jak Egipt lub Chiny, które nie potrafią wyprodukować tyle żywności, aby nakarmić swoich mieszkańców. Są kraje, które przymierają głodem. Do tego dochodzą jeszcze spekulacje na światowych rynkach żywności. Kiedy były spekulacje i są na temat ropy naftowej czy innych naturalnych bogactw naturalnych, dziękuję, na pewno nie można tego pochwalić, ale drodzy braterstwo, spekulacje żywnością. Jest moralny problem. Z jednej strony amerykańskie fundusze, które płacą emerytury, żeby móc zapłacić emerytury, muszą spekulować. Żeby na giełdach wzrosły ceny, żeby nie otrzymali zyski, posunęło się teraz do tego, że zaczynają się spekulacje z żywnością. Wystarczy czasami pretekst. Pożary z zeszłego roku w Rosji doprowadziły do mniejszych zbiorów. I spekulacja cenami żywnościowymi doprowadza do buntów głodu. W Egipcie, w wielu krajach, nie tylko Afryki czy Azji, dochodzi do tego, że ludzie umierają z głodu. Drugim, czas nie pozwala rozwinąć tematu, ale zobaczmy to wokół nas. Drugim elementem, czy drugą kategorią byli celnicy. Celnicy mogą przedstawiać wszystkich urzędników państwowych i administrację. Do nich Jan powiedział: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalone. Żadnych nadużyć, żadnych łapówek, żadnych korupcji. Zobaczmy, jak wygląda to w naszym świecie. Polska nie jest wyjątkiem, zapewniam was. Trzecią kategorią, o której może jest najmniej powiedziane, żołnierze. W tamtych czasach ich rola była wojska, policji. Czytamy w wersecie 14. Na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku. Poprzestawajcie na swoim żołdzie. Drodzy braterstwo, są to ciekawe słowa, bo skierowane do wszystkich kategorii ludzi, a więc i do nas. Możemy te wersety, a często cytujemy w rozmowach z różnymi może ludźmi, którzy czytają Pismo Święte. Jakie ma być moralne podejście do tych problemów? Pewne też może ostrzeżenie dla naszej młodzieży. W momencie, kiedy wybieracie szkołę, kiedy wybieracie zawód, są zawody trudniejsze dla chrześcijanina niż inne. Zastanówcie się dobrze, czy dobry zawód wybrałem. Nie ma łatwego zawodu i problemy moralne będziecie mieć wszyscy. Czy moim zawodem, czy moim postępowaniem nie pogłębiam jeszcze kryzysu światowego? Niech na pocieszenie będzie dla was historia Namana, który również prosił Pana Boga, że Panie, ze względu na moje stanowisko, no, ja będę musiał wchodzić do świątyni z moim królem, który się będzie opierał na mojej ręce czy na moim ramieniu. I ze słów tego proroctwa wynika, że Pan Prorok dał mu przebaczenie za to. Jest całkiem inaczej, kiedy w naszym poświęceniu, po naszym poświęceniu, kiedy bracia zetkną się z prawdą, jest czasami trudno zmienić zawód, ale z chwilą, kiedy macie jeszcze, droga młodzieży, możliwość wyboru, zastanówcie się, z czym, z jakimi obowiązkami, nie tylko z jakimi pieniędzmi, ale z jakimi obowiązkami będzie łączyło się wykonywanie waszego zawodu. To cybaterstwo w tym całym fragmencie, w tych praktycznych radach Jana Chrzciciela, ciekawe jest, że ani żołnierzom, ani celnikom nie kazał zmienić zawodu. Mieli tylko rzetelnie i bez nadużyć wypełniać swoje obowiązki. Te wszystkie zalecenia, pokuty obowiązywały oprócz najważniejszego elementu, jakim był powrót do Boga i wyznanie swoich grzechów. To było dla Boga najważniejsze. I patrząc na dzisiejszy świat, jak jest on bardziej gotowy może do okazania tych zewnętrznych oznak, jak podzielenie się żywnością, jak rzetelną pracą, gotowi są do tego, do potępienia wszystkich nadużyć, świat jest bardziej gotowy do tego niż rzeczywistego nawrócenia się do Boga z prośbą o przebaczenie. Moglibyśmy i powinniśmy tutaj podkreślić brak wiary. Jak ważnym jest wiara, jak ważnym jest, aby wypracować sobie silną wiarę i dbać o nią, nie dać jej sobie wykorzenić, zniszczyć, przekonali się tylko ci, którzy znosili mocne pokusy szatana. Drodzy braterstwo, dbajmy o wiarę. Nie zniechęcajmy się brakiem wiary u świata, bo takie czasy miały nadejść. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę? Pan również nawoływał, Pan Jezus również nawoływał do szczerej pokuty, do nawrócenia się. W Ewangelii Łukasza, 13 rozdział od 1 do 5 wersetu. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział od 1. W tym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I opowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Myślę, że możemy to przełożyć sobie na nasze współczesne czasy. Czy zniszczenie dwóch wież, czy trzech nawet w Nowym Jorku, czy spadło tylko dlatego, że oni byli większymi grzesznikami niż my tutaj, Polacy, Francuzi czy inni? Zdaje się, że uświadomiło to wszystkim ludziom, że nigdzie na świecie człowiek nie może uchronić się przed terroryzmem. W tamtych czasach Piłat pomieszał krew ludzi z ich ofiarami. W tamtych czasach, Pan cytuje tutaj tą wieżę, która uczyniła 18 ofiar śmiertelnych. Pan Jezus mówi, że to nie była kara na wybraną grupę grzesznych ludzi, ale to było nieszczęście, które mogło dotknąć wszystkich, każdego mieszkańca Jerozolimy. Może była to inna prorocza zapowiedź, że ze świątyni ani z Jerozolimy ani kamień na kamieniu nie pozostanie, jeśli się nie odwrócą, jeśli cały naród nie odwróci się i nie powróci do Boga. Jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Zostaniecie zniszczeni, zabici jako naród, jeśli się nie nawrócicie. Co prawdopodobnie wypełniło się w 70 roku po Chrystusie. My też mamy pokutować, drodzy braterstwo. Mamy zmieniać nasz sposób myślenia. Mamy spojrzeć na otaczający nasz świat przez pryzmat proroctw i Ewangelii. Jak trudno jest zmienić czasami sposób myślenia. Mamy wypracowane pewne schematy, przez które patrzymy. Chciałbym, braterstwo, zacytować wam tutaj pewną anegdotkę, historię z pamiętnika pewnego kierowcy, pewnego turysty. Posłuchajcie. Jechaliśmy spokojnie z żoną górskimi drogami Korsyki, podziwiając piękne krajobrazy. Nagle zza zakrętu naprzeciw nas ukazał się samochód i zygzakując zajechał nam drogę. Kiedy w końcu mijaliśmy się z nim, jego kierowca krzyknął przez otwarte okno: Świnie! Co on ma do nas? Czemu nas obraża? Powiedziała żona. A ja sam w odpowiedzi krzyknąłem: Osioł! Lekko podenerwowany dodałem gazu i za najbliższym zakrętem wpakowałem się w stado świń, rozbijając samochód. Całkowite nieporozumienie. Człowiek próbował nas ostrzec, a przyjęliśmy to jako obelgę. Mamy patrzeć na otaczający nas świat i wyciągać wnioski ze zmian, jakie zachodzą wokół nas. Zmian, które zauważamy w społeczeństwie, w rodzinach, w zgromadzeniu. W zgromadzeniach. Mamy patrzeć i widzieć wypełniające się proroctwa. Zgodnością i spokojem powinniśmy podnosić nasze głowy, bo wybawienie nasze jest bliskie. Powinniśmy zastanawiać się nad naszym życiem, zmieniać w nim to, co niedobrego, pokutować i przynosić owoce godne pokuty. Widząc narastający ucisk, powinniśmy tym gorliwiej prosić Pana Boga o Jego Królestwo, o przebaczenie nam naszych win, jak i win całej ludzkości. Mamy wzywać ludzi słowem i uczynkiem do zmiany postępowania, do odstąpienia od grzechu, do przemiany ich serc. Pan Bóg nie zmieni swojej sprawiedliwości, ale weźmie pod uwagę każdą skruchę i każde uniżenie. Siła ucisku będzie proporcjonalna do siły grzechu. Ucisk. Zdajemy sobie sprawę, że ma przeorać serca ludzkości i przygotować ją na przyjęcie Chrystusa. Ludzkość musi ze szczerego serca zapragnąć Królestwa Bożego. Ludzkość dojdzie do takiego punktu bez wyjścia, że musi sobie zdać sprawę, że bez pomocy Chrystusa, bez pomocy Pana Boga nie będzie się dało rozplątać tego, co ludzie naplątali. Dlatego módlmy się jeszcze usilniej i z większą wiarą o przyjście Królestwa Bożego, o przyjście Słońca Sprawiedliwości, które miało przynieść uleczenie od wszelkich chorób. Módlmy się za narodem izraelskim. Niech pokorna modlitwa Daniela będzie przykładem dla naszych serc, dla naszego postępowania. Panie, przebacz. Panie, usłysz i odpuść. I obyśmy doczekali tej wspaniałej nagrody, która jest związana, obiecana pokornemu sercu. Amen.
Dziękujemy bratu. Brat Mariusz, mówiąc o pokucie, pokazał nam, jak nawiadomić.